I zaczynamy już teraz naszą rozmowę pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok z Piotrem Jagielskim, autorem książki Święta Tradycja, własny głos opowieści o amerykańskim jazzie. Halo, dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Tutaj coś nam technologie internetowe zawiodły, ale jesteśmy przez telefon. Porozmawiamy sobie trochę o fascynującej opowieści o amerykańskim jazzie właśnie w pana książce. Zacznę od dosyć długiego cytatu, ale myślę, że on bardzo dużo mówi. Posłuchajmy. Nie wolno ci grać rzeczy, których sam nie napisałeś. Tak brzmiało pierwsze przykazanie, święta zasada nowego jazzu wyznawanego w Chicago. Nie ma mowy o podpieraniu się standardami w stylu Autumn Leaves, repertuarem George'a Gershwina, Portera czy innymi klasycznymi pozycjami. Albo masz coś do powiedzenia, albo nie masz. Jazzowi puryści, akademicy, a także mainstreamowi krytycy ich wyśmiewali, mówili, że to szarlataneria i zgiełk. Nazywali takie granie antymuzyką. Nie przypominała ona bowiem niczego, co słyszeli wcześniej. Od technicznej wirtuozerii ważniejsza była w niej niemożliwa do sklasyfikowania intuicja grającego. Łatwiej ocenić czyjeś rzemiosło, zmierzyć się prędkość, z jaką jego palce biegają po saksofonie, trąbce czy klawiaturze fortepianu, tak jak można zmierzyć, kto dalej skoczył. Brakuje natomiast uniwersalnych, obiektywnych kryteriów oceny czyjegoś uczucia. Młodzi buntownicy nie chcieli bezrefleksyjnie podążać wydeptaną ścieżką jazzowej historii. Nie byli jednak nihilistami. Nie kierowała nimi jedynie pasja niszczenia, choć ich bezkompromisowa muzyka przypominała pluton egzekucyjny. I jeszcze króciutko, ten jazz nie brzmiał jak swing czy bebop, bo czas swingu i bebopu skończył się bezpowrotnie. Kala Parusza, to jeden z tych jazzmenów, o których jest mowa w książce, opowiadał Lewisowi, jak wściekł się na niego Mitchell za naśladowanie Hanka Mobleya, jednego z mistrzów. Po co to robisz? Czemu nie grasz własnych rzeczy? Naprawdę się zdenerwował. Oni to już zagrali milion razy i to lepiej od ciebie, krzyczał. Koniec cytatu. Czy potraktowałby pan ten cytat jako motto, swego rodzaju motto tej książki, w ogóle credo jazzu?
Nie jestem muzykiem jazzowym, więc trudno byłoby mi wymyślać, czy można by zostawić jako credo całego gatunku.
Ale z perspektywy dziennikarza i osoby, która o tym dużo pisze.
Znaczy, ja powiem tak, ja zgodziłbym się z tym, że to ten fragment, który zresztą znalazł się w pierwszym rozdziale tej książki, no nie bez przypadku znalazł się właśnie w pierwszym rozdziale, ponieważ on niejako nakreśla perspektywę na dalszą lekturę, na kolejne 300 stron. Zahacza o takie, no, jeden z dwóch, trzech takich punktów, powiedziałbym, kluczowych w tej opowieści, co opowieści o jazzie, tak jak ja ją postrzegam, a jest to opowieść o konflikcie przebiegającym na linii między czarnymi a białymi muzykami, ale również między starszymi muzykami, a tymi młodymi buntownikami, którzy z jednej strony chłoną tę tradycję, no, z niej wyrośli, ona jakby nadała im doświadczeniu bycia czarnoskórym Amerykaninem, nadała jakieś formy temu doświadczeniu, a z drugiej strony ta forma już przestała być właściwa, obowiązująca, bo czasy poszły naprzód. Muzyka, którą wykonywał Louis Armstrong, nie wyrażała już problemów właśnie codziennego życia, z jakimi musiał borykać się Charlie Parker czy Miles Davis, czyli muzycy, że tym, z kolejnych pokoleń. I oni musieli jakby ten jazz wymyślić na nowo dla siebie. No i to powodowało oczywiście napięcia, bo zawsze tam, gdzie pojawi się nowator, pojawiają się również strażnicy tradycji, którzy niechętnie spoglądają na anarchistyczne w ich przekonaniu często zapędy tych młodych, nie szanujących odpowiednio właśnie muzyki ojców czy dziadków. Więc tak, ten fragment o Kala Paruszy, Maurice McIntyre, czyli właśnie saksofoniście, który to jest jakby kolejny element tej opowieści o jazzie, czyli mamy do czynienia z muzykami, którzy stworzyli bardzo ambitną sztukę, bezkompromisową, których być może za takie bezkompromisowe i szlachetne podejście powinna spotkać nagroda, ale tak się nie dzieje. Spotyka ich może nie kara, ale powiedzmy, że często popadają w takie zbiorowe zapomnienie. Nie myślimy, gdy mówimy o jazzie, Na ogół myślimy właśnie o takich muzykach jak Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, nie wiem, Thelonious Monk. Powiedzmy sławy, jeśli można doszukiwać się sław w tym rewirze jazzu, to właśnie tego typu artyści, chociaż no znów należy podkreślić, że sława w jazzie jest zupełnie innego rodzaju sławą niż ta sława, która przypada na przykład muzykom rockowym.
I rzeczywiście tutaj też ten cytat zwrócił moją uwagę, to napięcie pomiędzy graniem siebie a tego, co się podoba, bo iść własną drogą to oczywiście popełniać błędy i czasem tak bardzo właśnie szukać własnej drogi, że oznacza to odrzucenie również ze strony fanów i tu to rozdarcie musi być silne, nie każdy jest w stanie to przecież udźwignąć, co pokazują też te biografie, prawda?
Jak najbardziej, powiedziałbym nawet, że dla wielu z tych innowatorów jazzowych, no życie okazało się bardzo niesprawiedliwe, nie tylko właśnie nie zostały docenione ich starania i kunszt, ale często no, albo żyją dziś jako no, powiedzmy muzyk drugiej, trzeciej kategorii, to mam na myśli tutaj realia bytowe, jak przychodzi im tworzyć i powiedzmy stawki, jakie płaci im się za koncerty, no i oczywiście to w jakich salach koncertowych na ogół występują, no nie są to największe, najbardziej prestiżowe, zarezerwowane są dla wąskiego grona artystów. Ale z drugiej strony można, to jest kolejna rzecz, która bardzo mnie interesowała w tej opowieści o jazzie, no, że to nie jest tak, że, nie wiem, dajmy na to taki saksofonista awangardowy jak Eric Dolphin, że na przykład mógł spodziewać się, że zagranie jazzu, jeszcze takiego jazzu właśnie, który nie przejmuje się powiedzmy oczekiwaniami publiczności, tylko właśnie Dolphin wykonywał taką muzykę, jaką uważał, że należy wykonywać za każdą cenę, no ale nie mógł się spodziewać niczego, znaczy powinien był, powinien był przewidzieć to, co może go spotkać, więc to jest ryzyko, które artysta podejmuje. Historia jazzu ma ponad 100 lat, więc nie można zasłonić się niewiedzą. Na ogół jest oczywiste, że jazz jest muzyką niepopularną, w tym sensie, że chociaż była nią w latach 50., ale ciągnie się za jazzem taka opinia, że jest to muzyka artystowska, nieprzystępna, taka, do której należy w ogóle przychodzić już po odpowiedniej ilości lektur w teoretycznym przygotowaniu.
Najlepiej po studiach i tak dalej.
To w ogóle optymalnie, tak. Natomiast ja jestem zdania, że to jest taka opinia, która właśnie za jazzem się ciągnie, która nie tylko wydaje mi się, przede wszystkim wydaje mi się niesłuszna, bo jazz, jak przyjrzymy się historycznie temu zjawisku, tej muzyce, no to jest muzyka służąca do tańca, do zabawy. To jest muzyka z noworlańskich tańc budy. Ona na przestrzeni tych, w ogóle jest to muzyka, która na ogół wykonywana jest w małych, zadymionych piwnicach, a nie właśnie w prestiżowych, wielkich halach. Więc ona przeszła taką dziwną drogę właściwie, że od tego Nowego Orleanu i powiedzmy harlemowskich czy chicagowskich klubów, dziś jest wykonywana w bardzo takim, no właśnie, albo w prestiżowych teatrach, albo w takich klubach, w których panuje taka aura prestiżu, aura elitarności, nieprzystępności.
Może nawet snobizmu. Jeszcze tutaj krótki fragment z książki Święta tradycja, własny głos. Jazzowa publiczność nie miała litości dla wielkich odkrywców. W niełaskę popadli w swoim czasie i John Coltrane, i Ornette Coleman, i Miles Davis. Ich zbrodnią było to, że starali się poszerzyć jazzowy słownik o nowe elementy nieakceptowane przez stróżów granic, dla których wzorem, świętym gralem i jedynym słusznym sposobem wykonywania jazzu było naśladowanie dawnych mistrzów. Dziś tych samych elementów, które niegdyś oburzały, broni się jako świętej tradycji, ale przecież ważny jest ten własny głos. Posłuchajmy Louisa Armstronga, ale to nie będzie jego największy szlagier, to będzie utwór West End Blues, o którym też jest tutaj mowa i za chwilę wrócimy do rozmowy. Porozmawiamy o tym napięciu, o którym też pan wspomniał, czyli właśnie o białych i czarnych i o tym, jak się ten jazz rodził. Thank you.
ba-ba-do, wa-ba-ba-do, wa-ba-do-lo, ba-da-di-di, wa-ba-ba-ba-ba-do, wa-ba-ba-do, wa-ba-do, wa-ba-ba-do, wa-ba-ba-do, ba-ba-ba-do,
Piotr Jagielski, autor książki Święta Tradycja, własny głos opowieści o amerykańskim jazzie, jest dzisiaj gościem pod powierzchnią w polskim Radiu Białystok. W tej książce przeprowadził pan też sporo wywiadów, sporo wniosków własnych zamieszcza i nadaje pan też taki szerszy kontekst społeczno-historyczno-polityczny powstawaniu jazzu. Przywołam tutaj rozmowę z Branfordem Marsalisem, kiedy to właśnie on przywołuje Louisa Armstronga, którego słuchaliśmy przed chwilą, bo po rozmowie z Marsalisem dochodzi pan do takiego pytania, czyli co, Louis Armstrong nie jest wcale ambasadorem jazzu, jak mawiano mi od zawsze, przecież jego nazwisko znają wszyscy. I tutaj nakłada się ten, powiedzmy, filtr tych napięć między białymi a czarnymi. Może pan rozwinąć ten wątek?
Oczywiście. Louis Armstrong to jest jedna z najciekawszych postaci historii jazzu, nie tylko ze względu na status i sławę, jaką osiągnął w swoim, no już właściwie w młodości, a był to czas, w którym powiedzmy, że czarny muzyk czy czarny sportowiec mógł powiedzmy bawić białą publiczność, ale już na przykład niekoniecznie spożywać posiłek w tej samej sali, w której ta publiczność się znajdowała. Raczej działo się to na zapleczu. Armstrong no właśnie stał się symbolem takiej niezależności, tego wybicia się na swoje, że nie trzeba być tylko, nie trzeba spełniać jedynie tych oczekiwań, powiedzmy, białych panów, którzy uważali czarnych za analfabetów, to raczej pomoc domową, że czarny muzyk może tworzyć własną sztukę, wielką sztukę, taką sztukę, która w dodatku właśnie biali słuchacze bardzo chętnie posłuchają i bardzo chętnie przyjdą pooglądać takiego artystę. Ale to wszystko działo się za cenę. Ceną było był ten uśmiech Louisa Armstronga, który wszyscy znamy, natomiast tak samo jak jego wydęte policzki. Natomiast uśmiech Louisa Armstronga, który właśnie przyniósł mu sławę, ale po ocenie tego kolejnego pokolenia artystów jazzowych, jak na przykład dla Milesa Davisa, Louis Armstrong był symbolem zdrady, współżalczości, wygłupiania się przed białą widownią, niejako potwierdzając te stereotypy, które sobie wcześniej wyrobiła na temat czarnych artystów i w ogóle czarnych Amerykanów. To mi się wydaje szczególnie ciekawe w takim zderzeniu opisów Armstronga dokonanych przez dwóch wybitnych amerykańskich pisarzy, czyli Jamesa Baldwina i Ralpha Ellisona, autora powieści Niewidzialny Człowiek, który w muzyce Louisa Armstronga widział wezwanie do rewolucji, symbol nowoczesności, symbol Ameryki, która wreszcie pozbędzie się potwornego systemu rasistowskiego i niewolniczego i dołączy do cywilizowanych krajów. Tak się oczywiście nie potoczyło, natomiast no właśnie dla Ellisona taką wartość miała muzyka Louisa Armstronga, a dla nieco młodszego od niego Jamesa Baldwina Armstrong był właśnie już artystą właściwie z ery kina niemego. Kompletnie nieaktualnym, niewyrażającym współczesnych bolączek. Właśnie można nawet zastanawiać się, czy artystą, który nie wyrządził krzywdy innym czarnym artystom, którzy przyszli po nim. Louis Armstrong to jest jedna wielka ambiwalencja, jeśli chodzi o jego ocenę. Wyłącznie jeśli chodzi o jego postawę, powiedzmy, wobec rasistowskiej Ameryki. Bo rzucano mu również, że był na przykład wysyłany przez Departament Stanu USA w trasy koncertowe, zresztą nie tylko on oczywiście, w trasy koncertowe po Europie i Azji, które miały właściwie pokazywać światu, że wcale ta Ameryka nie jest taka zła i wcale nie jest taka rasistowska, skoro proszę bardzo, był wysyłany, prawda, naszymi reprezentantami kulturalnymi są czarni muzycy. To do dziś tak naprawdę za Armstrongiem powiedzmy ciągnie się ten problem, że to o czym wspominał Branford Marsalis, czyli artysta, saksofonista zdecydowanie bardziej współczesny, choć pochodzący z Nowego Orleanu, więc tej kolebki jazzu i również miejsca narodzin Louisa Armstronga. Branford Marsalis zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt, no mianowicie taki, że właśnie znamy Armstronga powszechnie jako autora jednej z najbardziej chyba lubianych pieśni ludzkości, czyli ballady What a Wonderful World, która to nie ma nic wspólnego właściwie z całą resztą jego repertuaru. I powiedzmy, że pewnego rodzaju tragedią Armstronga jest to, że znany jest na całym świecie z powodu piosenki, która nijak go nie reprezentuje. Natomiast właśnie te utwory, które pokazują jego kunszt i wokalny, i kunszt trębacza, i przede wszystkim pokazują go jako rewolucjonistę, no to są te to jest ta część jego repertuaru, która znana jest raczej historykom, fanom, no i oczywiście samym muzykom jazzowym.
Armstrong tak pięknie się uśmiecha ze swoim What a Wonderful World, wciąż jednak jest czarny i nie daje mu się o tym zapomnieć. Pojął i zaakceptował reguły gry. Dzięki temu wydostał się z nowoorleańskiego bagna, trafił na salony między pięknych i bogatych. Musiał tylko pozostać takim czarnym, jakim chcieli go widzieć biali, niegroźnym, zabiegającym o uznanie, nie domagającym się wolności osobistej czy politycznej, nie wzywającym do rewolucji. Chodziło tylko o to, żeby grał i nie zapominał o uśmiechu. A czym w takim razie jest Strange Fruit Billie Holiday? Dlaczego ta piosenka stała się aktem prawdziwie rewolucyjnym?
Franczku, to jest jedna, powiedziałbym, z dzisiejszej perspektywy, jedna chyba w ogóle z najbardziej niezwykłych, dziwnych wręcz utworów piosenek, no właśnie, czy piosenek, to nawet nie przystoi takie słowo, jest różnica między piosenką a utworem, to jest właśnie, czy pieśnią, a to jest właśnie pieśń. Pieśń napisana oczywiście nie przez Billie Holiday, która była jej pierwszą główną i właściwie kanoniczną wykonawczynią, choć po niej oczywiście tą pieśnią mierzyły się właściwie wszystkie wielkie jazzowe piosenkarki. Jest to wiersz napisany przez Abela Miropola, białego komunistę, Żyda z Nowego Jorku, który w jednym życiu prowadził, jedno życie prowadził jako nauczyciel właśnie w szkole podstawowej, a w drugim był aktywistą społecznym, poetą, autorem pieśni, no to tak po takim mocno politycznym zacięciu, który to oczywiście ukrywał się pod pseudonimem ze względu na swoje lewicowe zapatrywania. Rzecz się dzieje w Ameryce lat 30., więc już jakby na Ameryce silnie naznaczonej polowaniem na czarownicę pacyfizmu, komunizmu, socjalizmu i wszystkiego, co nie mieści się w sztywnym pojęciu konserwatywnym amerykańskiego snu. Przekonał Billie Holiday, żeby wykonała ten utwór, chociaż znów, tak jak What a Wonderful World nijak nie reprezentuje powiedzmy całego Louisa Armstronga, tak Strange Fruit, czyli piosenka opowiadająca, wolna ballada opowiadająca o linczach dokonywanych w Stanach Zjednoczonych na czarnej ludności, głównie na południu. No właśnie, to utwór, który wzbudzał przerażenie, gdy za każdym razem, gdy Holiday go wykonywała go na zamknięcie występu, no być może wiedząc, że trudno wyobrazić sobie, żeby później zaśpiewała jeszcze jakąś piosenkę o jakimś draniu facecie, który złamał jej serce po tym, jak właśnie wyśpiewała strofy o czarnych ciałach wiszących z gałęzi. Te wykonania spotykały się z bardzo radykalnymi reakcjami, bo rzeczywiście na ogół można było sobie wyobrazić taką sytuację, w której ktoś wybiera się na przykład z partnerką, z żoną, z dziewczyną na koncert jazzowy, na koncert Billie Holiday, spodziewając się na przykład bardzo takiego, nie wiem, sympatycznego wieczoru, a otrzymuje wstrząsającą pieśń o bardzo, bardzo realnym, a nie tylko wyobrażonym. I były przypadki, w których Holiday była atakowana przez widzów albo przez kogoś, kto na przykład no właśnie poczuł się obrażony, że śpiewa mu się o takich rzeczach, o których on wcale nie chce. Ale bywały przypadki, kiedy na przykład zaatakowała ją kobieta, która sama w dzieciństwie była świadkiem linczu i teraz właśnie ta Holiday jakby przypomniała jej o tym już jakby dawną traumę. Natomiast to oczywiście jakby jej menadżer Billie Holiday głęboko zniechęcał ją do tego, żeby śpiewała Strange Fruit. Przeczuwając, że piosenka o tak silnym, politycznym dźwięku no może zrujnować karierę po prostu popularnej zarówno w białych, jak i czarnych kręgach piosenkarce. I właściwie pamiętamy Billie Holiday przede wszystkim z powodu Strange Fruit, a wszystkie pozostałe utwory to właściwie wypadają blado na tle. Może to trochę podobny przypadek jak Sam Cooke, inny wielki czarny pieśniarz, którego ukoronowaniem jego twórczości była pieśń właśnie A Change Is Gonna Come, która stała się jednym z hymnów ruchów obywatelskich w latach 60. A do tego momentu, gdy Bill zaśpiewał, bo śpiewał raczej piosenki o miłości nastolatków, samochodach, imprezach. Więc dokonało się takie silne jakieś przewartościowanie w jego życiu, w jego twórczości. Podobnie było z Holiday. Dziś natomiast ta pieśń jakby wydaje się, że bywa pozbawiona znaczenia. W tym sensie, że na przykład wykonuje się ją w programach telewizyjnych, jak talent show różnego rodzaju.
Albo jako romantyczny utwór po prostu.
Jako balladę do zaśpiewania. Równie dobrze, prawda, moglibyśmy śpiewać, nie wiem, I Will Always Love You na przykład. I z grubsza. Niestety jakby znaczenie oderwało się od melodii. Ale to wciąż jakby wykonanie Billie Holiday, mimo że śpiewało te pieśni Erta Kitt i Sarah Vaughan i Bridgewater, i jak mówię, podejrzewam, że całe zastępy wielkich pieśniarek i dysponujących znacznie silniejszym technicznie, że tak powiem, głosem niż Billie Holiday, to jednak ta wersja Holiday pozostaje do dziś niedościgniona. W jakiś sposób wyjątkowa absolutnie.
Przypomnijmy, że właśnie ten utwór Strange Fruit to jest pierwszy protest song w historii. Zresztą kilka tygodni temu, kiedy przez 3 godziny graliśmy tutaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok protest songi, to oczywiście ta kompozycja pojawiła się na pierwszym miejscu. Jeszcze za chwilę porozmawiamy o pewnym paradoksie, bo jazz to muzyka czarnych, ale za chwilę poproszę o wyjaśnienie, jak to się stało, że jednak pierwszą płytę w historii jazzu nagrał, jak to pan pisze, Bieluśki jak śnieg, The Original Dixieland Jazz Band. To teraz wspomniana Billie Holiday.
bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Jazz, ta muzyka rodziła się oczywiście, tworzyli ją na początku czarnoskórzy artyści, ale właśnie w książce Święta Tradycja, Własny Głos, opowieści o amerykańskim jazzie Piotra Jagielskiego, z którym teraz mamy nieustannie połączenie pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, jest pokazany w tej książce ten paradoks, że i historia z 1918 roku to pokazuje, że właśnie pierwszą płytę z muzyką jazzową nagrał, jak pisze pan, Bieluśki jak śnieg, The Original Dixieland Jazz Band. Jak to się stało?
No to jest element jednej z wielu takich trudnych do wyjaśnienia legend jazzowych, które no właśnie ze względu na odległość w czasie trudno do końca wszystko zweryfikować, tak samo jak takim uznawanym za pierwszego jazzmana jest kornecista Buddy Bolden, no właśnie, którego nigdy nie usłyszymy, bo nie zdążył nic nagrać, no nie zdążył też dlatego, że nie miał takich możliwości. Jego następca z kolei, Freddie Keppard, już miał taką możliwość, ale natomiast bał się nagrywania na płytę i rozpowszechniania swojej muzyki, przeczuwając, że no właśnie fani biali muzycy po prostu ją skopiują, ukradną mu jego głos i będą pokazywać jako swój. I poniekąd tak się stało, to znaczy rzeczywiście do klubów jazzowych, zwłaszcza gdy jazz przeniósł się powiedzmy z Nowego Orlanu do Chicago, teraz z wielką migracją oczywiście, za pracą i w ogóle za po prostu w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, do jazzowych chicagowskich klubów i później nowojorskich zaczęli wchodzić młodzi biali muzycy, czy po prostu przyszli muzycy, zafascynowani tą nową właśnie dziką muzyką, niepodobną do niczego innego, czego słuchali na swoich imprezach powiedzmy. I oczywiście zaczynali kopiować, naśladować najfajniejsze zagrywki najwybitniejszych instrumentalistów. No właśnie, tu rozpoczyna się ta cała historia, ponieważ jedni muzycy bardzo, no właśnie jak Keppard na przykład, bardzo strzegli zazdrośnie tej swojej tajemnicy i tego swojego głosu i bardzo, no właśnie, nawet ostrzegali tych białych, że tak powiem, młodych adeptów, nazywano aligatorami, ponieważ właśnie z tego powodu, że rzucali się na każdy okład tak bardzo agresywnie. Więc bardzo wielu czarnych muzyków wyzywało, nawet alarmowało, że ci ludzie przyszli na salę, w związku z tym należy mieć się na baczności i może nie grać tak, jak grałoby się tylko wśród swoich. Inni, jak Louis Armstrong, wystarczająco pewni swojej pozycji, swoich umiejętności i niepowtarzalności swojej charyzmy i brzmienia, wręcz zachęcali tych białych muzyków, że tak powiem, żeby śmiało zżynali i nieśli w świat tę muzykę i być może, nie wiem, zakładając, że wraz z rozwojem popularności, zwiększeniem popularności jazzu zwiększy się również popularność jego wynalazców i najważniejszych instrumentalistów. Natomiast z czasem rzeczywiście doszło do tego, że po prostu biali muzycy nauczyli się grać jazz wystarczająco dobrze, by zabierać czarnym orkiestrom, czarnym zespołem pracę. Wciąż mówimy o Ameryce pierwszej połowie XX wieku, czyli silnie posegregowanej rasowo, być może najsilniej w swojej historii, na pewno nie najsilniej w swojej historii, bo oczywiście wcześniej było niewolnictwo. Natomiast biali właściciele klubów zdecydowanie woleli zatrudnić biały zespół niż zespół czarny. Z drugiej strony właśnie sam sobie teraz być może przeszę, ale no właśnie taka jest ta jazzowa historia, znaczy w ogóle historia muzyki, że można tak tę piłkę odbijać, bo z drugiej strony, gdy zatrudniali czarnych muzyków, no to mogli ich oszukiwać na pieniądze, mogli w ogóle nie zapłacić i jakby byli tak na pewno, może nie to, że chronieni przez prawo, ale nic im się nie działo. W każdym razie jazz poszedł w świat i oczywiście grany zarówno przez białych, jak i przez czarnych. I to kolejnym takim przykładem muzyka, którego postawa, powiedziałbym, że jest dosyć kontrowersyjna nawet dzisiaj, jest Dave Brubeck, czyli z jednej strony jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych pianistów jazzowych, wyjątkowo popularny nie tylko w Stanach, ale w ogóle na całym świecie. Natomiast mimo kunsztu i mimo tego, jak spopularyzował jazz w środowiskach akademickich i w ogóle w mainstreamowej białej Ameryce, czarni muzycy go nie znosili, właśnie zarzucając mu, że tak naprawdę to nie tylko, że zabrał ich głos, trywializował go i sprzedaje teraz Ameryce jako swoją własną twórczość. Ale znów można tutaj przypomnieć, że na przykład Dave Brubeck był pianistą w białym zespole, ale zatrudnił czarnoskórego kontrabasistę w czasach, gdy jakby takie integrowanie zespołów nie było nagminną praktyką, a Brubeck nie tylko, że to zrobił, ale występował z Eugene'em Wrightem, właśnie tymże kontrabasistą, na najpopularniejszych, największych amerykańskich koledżach i salach koncertowych. A gdy organizatorzy koncertu niejako przestraszeni tą obecnością czarnoskórego muzyka na scenie spychali Wrighta prawie że za kurtynę, Brubeck wyciągał go specjalnie na sam środek sceny, na przykład mówiąc, że tu chyba mikrofon nie działa, w związku z tym Eugene powinien wyjść troszkę bardziej na środek i tutaj się zaprezentować. Więc ta historia stosunków, że tak powiem, czarno-białych w jazzie jest bardzo skomplikowana i prowadzi do patologicznych sytuacji, w których biały trębacz Tom Harrell, wybitny biały trębacz, ma wyrzuty sumienia, że gra jazz nie będąc czarnym.
I to jest ten cały kontekst historyczno-społeczno-polityczny, który rysuje pan w swojej książce Święta Tradycja, Własny Głos. Ale żebyśmy nie zapomnieli o tym, że jednak jest to książka przede wszystkim pełna pasji, opowieść o tuzach amerykańskiego jazzu. I już może na koniec krótko bym prosił o przypomnienie, bo jednak to jest mniej znany jazzman, kim był Kalaparusza Maurice McIntyre i czy spotkał go pan w nowojorskim metrze, czy nie?
Ja bardzo bym chciał wierzyć, że go spotkałem, rzeczywiście, że muzyk, którego kiedyś spotkałem na stacji nowojorskiej Grand Central, rzeczywiście, że był to Kalaparusza Maurice McIntyre. Pewny być tego nie mogę, ponieważ ta scena rozgrywała się bardzo wiele lat temu i parę lat po niej zobaczyłem na portalu Guardiana film, krótki film, chyba 20-minutowy, właśnie sylwetka Kalaparuszy Maurice'a McIntyre'a, fantastycznego saksofonisty, który zamienił talent na heroinę i gra teraz w metrze nowojorskim i to są jedyne sale, na które może liczyć. I w tym filmie McIntyre rzeczywiście bardzo szczerze i boleśnie opowiada o swojej historii, o tym, jak o swoich problemach z heroiną, o rozpadających się związkach i również o próbie, którą przeszedł, mając nadzieję, że dołączy do zespołu Milesa Davisa, czyli No, czyli, że dotrze do tego punktu, w którym no właściwie większość muzyków, które współpracowała z Davisem w jego zespole, no naturalną koleją rzeczy było to, że później sami stawali się gwiazdami, sami zakładali swoje zespoły. Ale właśnie tak nie wydarzyło się w przypadku McIntyre'a i to z jego własnej winy, ponieważ nie zachował się na próbie tak, jak wielki lider by sobie tego, by tego oczekiwał. Jego kariera potoczyła się no, bardzo smutno, bo mimo właśnie talentu, który jest ewidentny na tych kilku płytach, które zdążył nagrać w młodości, no właśnie, no, to jest jeden z tych, nie chcę powiedzieć geniuszy, bo to być może jest za duże słowo, ale na pewno wielkich artystów, tak samo jak nie wiem, Giuseppe Logan czy Henry Grimes, o którym również piszę w książce, którzy przepadli, którzy przegrali albo właśnie z nałogiem, albo jak w przypadku Grimesa, z chorobą psychiczną i po prostu z różnych powodów musieli zrezygnować z muzykowania na tych wspaniałych scenach z innymi muzykami i no, ciułać, że tak powiem, na życie grając na saksofonie w metrze albo w parku nowojorskim. Jest to strasznie smutna historia, ale do pewnego stopnia może chciałbym widzieć w niej takie pozytywne elementy, pozytywne cechy, czyli że no właśnie to jest przykład artysty, który poszedł do końca, że tak powiem, za swoim głosem, niezależnie od tego, jaką cenę przyjdzie mu za to zapłacić. Bo oczywiście, że przegrał, powiedzmy, karierę, zamieniając ją na narkotyki, natomiast dalej wykonywał, znaczy nigdy nie uznał na przykład, że kurczę, może zagram smooth jazz, że on jest jednak znacznie bardziej popularny. Można grać jazz bardziej mainstreamowy i mniej mainstreamowy. Kalaparusza Maurice McIntyre grał free jazz, czyli no jazz awangardowy już zupełnie prawie pozbawiony jakiejkolwiek wartości, powiedzmy, komercyjnej, czy waloru komercyjnego. Więc no, chciałbym widzieć w nim raczej symbol właśnie artysty, który mimo przeciwności losu, mimo tego, że wie, że prawdopodobnie właśnie czeka go ciężka przeprawa, a nie życie na poduszkach, że tak powiem, miękkich, i tak decyduje się jakby grać to, co uważa za stosowne, za każdą cenę.
Tutaj jeszcze gorzkie słowa klarnecisty Ertie Shaw'a przywołuje pan, który powiedział, że jazz dorastał na whisky, dojrzewał na marihuanie, a umrze przez heroinę, i Kalaparusza uparł się, by stać się przykładem potwierdzającym tę regułę. Ale oczywiście ta książka to wiele różnych historii i historii jazzu jako walki, jako wyrażania siebie, wolności, i właśnie tak jak pan mówi, mimo przeciwności losu, chodzi o to, by grać to, co się chce, i żeby grać siebie. Bardzo polecam tę książkę i bardzo również dziękuję za rozmowę. Piotr Jagielski, autor książki Święta Tradycja, Własny Głos. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie. Spokojnej nocy.
Spokojnej nocy i słuchamy wspomnianego właśnie McIntyre'a. Thank you. O paradoksie. I tak oto się stało, że pierwszą w historii płytę z muzyką jazzową nagrał w 1918 roku Bieluśki jak śniegdę o The Original Dixieland Jazz Band. Pisze o tym Piotr Jagielski w swojej książce Święta Tradycja, Własny Głos. Słuchamy sobie w takim razie tego zespołu, który stał się niezmiernie popularny, tak bardzo, że wystąpił i przed angielską rodziną królewską, a także w Paryżu podczas uroczystości podpisania traktatu wersalskiego. Ten traktat kończył pierwszą wojnę światową. Oto Original Dixieland Jazz Band. A to nagranie z lat 1919-1920.